Michał Dworczyk, główny doradca premiera Jarosława Kaczyńskiego w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, następnie doradca prezydenta Lecha Kaczyńskiego i także człowiek, który od wielu, wielu lat broni praw Polaków, między innymi na Litwie, na Białorusi, walczy o polskie szkolnictwo w tych krajach, jest naszym gościem. Witam serdecznie, panie Michale, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dzień dobry.
Panie Michale, to może pierwsze pytanie. Niedawno, pani prezydent Litwy powiedziała o nielojalności naszych obywateli Litwy, ale Polaków mieszkających na Litwie wobec państwa litewskiego. Czy jest szansa w ogóle na rozwiązanie tego problemu szkół na Litwie i problemów, z którymi spotykają się Polacy mieszkający na Litwie, obywatele państwa litewskiego?
Rzeczywiście pani prezydent Grybauskaitė powiedziała coś takiego, co mogłoby sugerować, że Polacy na Litwie są nielojalnymi obywatelami Republiki Litewskiej. To niestety nie jest nowa wypowiedź, dlatego że wcześniej podobne sformułowanie wygłosiła ambasador Republiki Litewskiej w Polsce. No trzeba powiedzieć, że to jest w ogóle z jednej strony skandaliczna wypowiedź, z drugiej strony absurdalna, dlatego że Polacy na Wileńszczyźnie chcą tylko jednego. Oni nie kwestionują przecież państwa litewskiego, nie kwestionują prawa działającego w państwie litewskim. Chcą utrzymania polskości na tych terenach, na których ta polskość jest od zawsze żywa. Na tych terenach, na których Polacy stanowią przytłaczającą większość, gdzie mieszka ich ponad 80%, bo takie rejony na Litwie istnieją. I nie chcą niczego nowego, tylko chcą utrzymania takich możliwości nauki w języku polskim, takich przywilejów, można by powiedzieć, które mieli zawsze, nawet w czasach najgłębszego Związku Sowieckiego. Dzisiaj niestety państwo litewskie próbuje im odebrać te przywileje, które powinna każda mniejszość posiadać. Ja przypomnę, że w Polsce żyje 5000 Litwinów. Ci Litwini mogą uczyć się w języku litewskim w swoich szkołach, które są dofinansowane olbrzymimi kwotami z puli państwa polskiego, tak? To my, obywatele polscy, płacimy na utrzymanie tych szkół. Mogą używać swojej pisowni nazwisk, mogą używać dwujęzycznych nazw, mogą używać w końcu języka litewskiego w urzędach, w tych gminach, gdzie Litwini stanowią większość. Polacy na Litwie po prostu zabiegają o normalność. Nie zabiegają o żadne nowe przywileje, zabiegają o to, żeby mogli tak jak do tej pory kultywować kulturę polską, rozmawiać po polsku i uczyć swoje dzieci w polskich szkołach. Natomiast czy jest szansa na szybkie rozwiązanie tego problemu? No niestety chyba nie ma takiej szansy. Nie ma, dlatego że do tego potrzebna byłaby aktywna polityka rządu polskiego. Od 4 lat obserwujemy wycofanie się z polityki wschodniej polskiego rządu, wycofanie się z polityki, aktywnej polityki wobec krajów nadbałtyckich, również wobec Litwy, a to niestety przekłada się również na sytuację naszych rodaków na Wileńszczyźnie.
Ale panie Michale, premier Donald Tusk niedawno z odsieczą dla naszych rodaków mieszkających na Litwie ruszył i co?
No muszę powiedzieć, że to jest wyjątkowo cyniczne działanie, to co mogliśmy obserwować. Z jednej strony bardzo dobrze, że premier Polski pojawił się na Wileńszczyźnie. Bardzo dobrze, że Polacy na Wileńszczyźnie mogli poczuć, że rząd polski deklaruje wsparcie dla nich. Natomiast niestety jest to wyłącznie deklaracja słowna. Ja przypomnę, że od kilku lat zarówno minister Sikorski, jak i Donald Tusk obiecują różne rzeczy Polakom na Wileńszczyźnie i jak do tej pory nic z tych obietnic nie zostało spełnionych. Dobrze, że Polska zachowuje przynajmniej pozornie twarde stanowisko, ale to się w ogóle nie przekłada na język konkretów. Ja nie mówię nawet o rozwiązywaniu takich spraw, do których niezbędna jest zgoda strony litewskiej, prawda? Ale są rzeczy, które może zrobić sam rząd polski i to bardzo niewielkim wysiłkiem. Na przykład mógłby uruchomić, co zresztą Donald Tusk jeszcze w 2008 roku zapowiadał, oczywiście nie spełnił tej obietnicy, mógłby uruchomić rząd polski program pomocy szkołom polskim na Wileńszczyźnie. To są szkoły niedofinansowane, to są szkoły, które wymagają zaopatrzenia w pomoce dydaktyczne, nauczyciele wymagają szkoleń i tak dalej, i tak dalej. Stosunkowo niewielkimi pieniędzmi, które premier ma w swojej dyspozycji, w tak zwanej rezerwie celowej, rząd mógłby taki program uruchomić i byłaby to bardzo realna pomoc dla Polaków na Litwie. Ja przypomnę tylko, że w 2007 roku premier Jarosław Kaczyński, kiedy nastąpiła awaryjna sytuacja w największej polskiej szkole w rejonie solecznickim, w Solecznikach właśnie, jednym podpisem uruchomił z dnia na dzień 500 000 zł po to, żeby ta szkoła została wyremontowana. Szkoła jest piękna, służy do dzisiaj polskim dzieciom na Wileńszczyźnie. Donald Tusk, gdyby rzeczywiście chciał pomóc, mógłby to zrobić. Natomiast prawda jest taka, że rząd polski dzisiejszy niestety tym nie jest zainteresowany.
Panie Michale, to może z innej beczki także pytanie, ponieważ pan jest radnym Warszawy w Śródmieściu. Spoglądam także na stronę internetową pana. Ma pan trójkę dzieci, między innymi 6-letnią Marysię, jest także 4-letnia Zosia, 2,5-letni Antoni, tak przynajmniej czytam ze strony internetowej, wszystko się zgadza, tak? Więc dotknął pana ta ręka reformy pani minister Hall dotknęła pewnie, może nawet nie tyle pana, co Marysię. Pani minister Hall dzisiaj mówi w jednej ze stacji, przyznaje właściwie, że nie wszystkie szkoły są przygotowane na przyjęcie 6-latków i dlatego, i uwaga, to jest nowy pomysł pani minister Hall, jest gotowa podzielić 6-latków na starsze i młodsze. Do szkoły od września 2012 roku poszłyby tylko te z pierwszej grupy, czyli te, które urodziły się do sierpnia włącznie.
Ja może, jeśli ksiądz pozwoli, to w ogóle pozdrowię Marysię i ją przeproszę, bo dziś miałem ją odwieźć do szkoły. Poszła do pierwszej klasy właśnie dzięki tej reformie, w cudzysłowie. Miałem ją odwieźć, nie mogłem ze względu właśnie na różne obowiązki. W związku z tym przepraszam Marysię, mam nadzieję, że nas słucha z mamą w domu. Natomiast...
A dobrze, że nie jest, dobrze, że już nie jest w przedszkolu, bo musiałaby płacić, bo musiałby pan płacić za dodatkowe godziny.
No tak, natomiast wracając do działań pani minister. No to niestety jest kolejny nieodpowiedzialny ruch pani minister Hall. To jest eksperymentowanie na żywym organizmie. Ja przypomnę, że kiedy reforma, w wyniku której 6-latki miały iść i mają iść do szkoły, wchodziła w życie, bardzo dużo środowisk wskazywało na bardzo konkretne problemy z tym związane. Oczywiście no, w duchu propagandy sukcesu mogliśmy usłyszeć, że problemów żadnych nie ma, że te wszystkie zastrzeżenia to są obawy na wyrost, że jest to wyłącznie jakaś tam kampania polityczna, która ma na celu zdezawuować działania obecnego rządu. No prawda jest taka, że problemy są poważne, dotknęły bardzo dużo osób i teraz starając się ratować przed kompromitacją, bo tak jak sama już pani minister przyznaje, część szkół po prostu do tego nie jest przygotowanych, proponuje się kolejny eksperyment. Tylko dlaczego cierpieć nad tym muszą nasze dzieci? No, ja nie wiem, no, eksperymenty można prowadzić w pracowni fizycznej albo w jakichś innych miejscach do tego przeznaczonych, no a na dzieciach akurat takich doświadczeń prowadzić się nie powinno. Ja to szczególnie mogę powiedzieć, odczuwam jako rodzic, ale w tej sytuacji jest przecież dziesiątki tysięcy rodzin w Polsce. I no, po prostu brakuje słów do opisania tej sytuacji i do skrytykowania tej sytuacji. Natomiast rzeczywiście w Warszawie, tak jak w wielu miastach polskich, samorządy, które są zarządzane przez Platformę Obywatelską, wprowadziły gigantyczne podwyżki opłat za miejsca w przedszkolach i w żłobkach. No, na przykład w żłobkach w Warszawie ceny wzrosły o 170%. Dla budżetu domowego młodej rodziny to jest gigantyczna kwota. Dzięki temu miasto miało uzyskać w swoim budżecie dodatkowe 8 milionów złotych, mniej więcej. I teraz proszę zwrócić uwagę, argumenty były między innymi takie, że te pieniądze są w budżecie miejskim potrzebne. Sam budżet miasta Warszawy liczy 13 miliardów złotych, więc te 8 milionów to naprawdę nie są duże pieniądze, a sięga się po te pieniądze do kieszeni rodziców. Właściwie do końca nie wiadomo, na co te pieniądze mają być wydane, dlatego że zgodnie z deklaracjami urzędników i Platformy Obywatelskiej to wcale nie będzie tak, że za te dodatkowe opłaty, za te dodatkowe pieniądze zwiększy się na przykład liczba miejsc w żłobkach warszawskich. Nie. do końca nie jest powiedziane, na co te pieniądze mają być przeznaczone. A jednocześnie, sięgając do kieszeni właśnie młodych małżeństw, młodych rodziców, no Warszawa sobie pozwala na takie inwestycje, które bez wątpienia są potrzebne. Pytanie tylko, czy dzisiaj na przykład zbudowaliśmy fontanny za 11 milionów złotych. No oczywiście to fontanny powinny być, one są piękne, stolica powinna się godnie prezentować, prawda? Ale właśnie władza polega na tym, żeby podejmować decyzję, czy na przykład daną inwestycję trzeba zrealizować w tym roku, czy może trzeba z tym zaczekać jeszcze rok albo dwa lata, kiedy sytuacja finansowa miasta będzie lepsza. Teraz jak się rozwinie sytuacja ze żłobkami, z przedszkolami, zobaczymy, ponieważ po tym jak Donald Tusk, wyłącznie ze względu na kampanię wyborczą, to też nie ma się co oszukiwać, skarcił w cudzysłowie samorząd i powiedział, że ceny na przedszkola i żłobki powinny być obniżone, no to pani Gronkiewicz-Waltz i radni Platformy Obywatelskiej karnie zapowiedzieli, że te ceny zostaną zmniejszone. Czy zostaną, zobaczymy. Za tydzień jest sesja Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Na niej ten temat będzie omawiany. Mogę powiedzieć tak, jest to taka, jeżeli zostaną te opłaty zmniejszone, to będzie taka gorzka satysfakcja dla nas, dlatego że my od razu w czasie dyskusji nad wzrostem opłat za przedszkola i za żłobki bardzo mocno wskazywaliśmy radnym Platformy Obywatelskiej, jaki to będzie cios dla rodziców, jak to jest nieuzasadnione podniesienie wydatków, no i że po prostu tak działać nie można. Byliśmy wtedy wyśmiewani, byliśmy wtedy nazywani właśnie oszołomami i populistami. Argumenty były takie, że te pieniądze są po prostu potrzebne. Kropka. Platforma Obywatelska przegłosowała te zmiany, ponieważ ma większość w Radzie Warszawy. Dzisiaj tak naprawdę, jeżeli te ceny zostaną obniżone, to będzie to zrealizowanie naszych postulatów, które podnosiliśmy w czasie dyskusji o żłobkach i o przedszkolach.
Panie Michale, też dla Pana ważna jest pomoc dla rodzin wielodzietnych, dla warszawskich rodzin wielodzietnych. Wiem, że jest Pan pomysłodawcą i projektodawcą karty Rodzina 3+. Na czym polegają założenia tej karty? Co ona ma sprawić?
To jest taki projekt uchwały, który miałby wprowadzić w Warszawie program wspierający rodziny wielodzietne, czyli takie rodziny, które mają troje albo więcej dzieci. Takie programy istnieją w wielu miastach Europy i też w niektórych miastach w Polsce, w Gdańsku, we Wrocławiu, w Tychach. Założeniem, czy też punktem wyjścia do przygotowania tego programu jest to, że rodziny wielodzietne stanowią 13% wszystkich rodzin wychowujących dzieci. I te 13% rodzin wychowuje ponad 30% wszystkich dzieci. No, to pokazuje, jakie jest duże obciążenie dla tych rodzin. 80% rodzin wielodzietnych jest zagrożonych ubóstwem. Więc to są rodziny, którym szczególnie trzeba pomagać, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę sytuację demograficzną Polski, gdzie jest coraz mniej dzieci się rodzi, gdzie rodzice w coraz późniejszym wieku decydują się na dzieci. Powinniśmy stwarzać mechanizmy, które będą zachęcały młodych rodziców do tego, żeby mieć dzieci i to nie jedno, dwoje, ale więcej. Choćby po to, tak już bardzo pragmatycznie patrząc na to, żeby później byli młodzi Polacy, którzy będą mogli pracować na emerytury osób, które dziś są w średnim wieku, prawda? W związku z tym to jest taki element polityki prorodzinnej, lokalnej polityki prorodzinnej. Ta uchwała przewiduje, że każda rodzina wielodzietna będzie mogła ubiegać się o taką kartę. Jeśli otrzyma taką kartę, będzie mogła korzystać z różnego rodzaju zniżek. Na przykład dzieci będą mogły jeździć za darmo komunikacją miejską. Na przykład rodziny, które będą chciały wspólnie pójść do miejskiej instytucji kultury, czyli na przykład do teatru, będą mogły liczyć na 20% zniżki. Na przykład rodzina, która będzie chciała pójść na basen miejski, też będzie mogła na 20% zniżki liczyć. Ale to, co jeszcze najważniejsze jest, to ta uchwała stwarza możliwość zawierania umów pomiędzy miastem Warszawa a prywatnymi firmami w taki sposób, że jeżeli firma prywatna zadeklaruje wejście do tego programu i zadeklaruje, że na przykład posiadacz karty rodziny wielodzietnej warszawskiej będzie korzystał z usług tej firmy i otrzyma jakąś 10% czy 20% zniżkę, to w zamian za to ta firma będzie bezpłatnie reklamowana na stronach internetowych miasta. Czyli krótko mówiąc, jest to taki mechanizm, który miasta w ogóle nie obciąża żadnymi kosztami, natomiast rodzinom wielodzietnym bardzo może pomóc, a firmom pozwala budować swój pozytywny wizerunek.
Dziękuję bardzo. Michał Dworczyk, były główny doradca premiera Jarosława Kaczyńskiego, doradca prezydenta Lecha Kaczyńskiego, radny Warszawy w Śródmieściu i kandydat na warszawskiej liście Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej był naszym gościem. Dziękuję panie Michale za rozmowę.
Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże.